Pamiętam, kiedy przyszedłem pierwszy raz, kiedy to na wielkich halach pod sufitem płynęły na suwnicach ciężkie blachy, wagony, dłużnice, ściany. Miało widok niesamowity, a jednak tym wszystkim obracali się ludzie, 300 ludzi. To było niesamowite wrażenie dla młodego człowieka, który wchodzi na halę i widzi takie rzeczy. To też mi imponowało, że mogę w tym się poruszać i też przytłaczało to w jakiś sposób, przytłaczało i robiło wielkie wrażenie. Pewnie jako młody człowiek myślałem, że w tym, jak się znajdę i będę mógł pracować, to mogę czuć się wyróżniony.
Radio Zachód przedstawia Po prostu Zastal. Druga część cyklu dokumentalnego Cezarego Gawka. Jan Olszewski, były pracownik Zastalu.
Jest pan osobą uprzywilejowaną, tak można powiedzieć, bo nie wszyscy byli pracownicy Zastalu mogą oglądać go do dzisiaj, a pan tak. Jesteśmy koło bramy wjazdowej, koło owego biurowca, który tak był charakterystyczny dla Zastalu, no i pan tutaj jest.
Do Zastalu przyszedłem w 1987 roku i notabene do dzisiaj przekraczam tą bramę. I bym powiedział przekornie, że jestem 42 lata zastalowcem, a tak naprawdę to gdzieś te przekształcenia własnościowe w Zastalu i potworzenie różnych spółek nie dają ująć się w nazwie Zastal, ale także w innych nazwach. Ale cieszę się, że przychodzę i mogę powiedzieć też na przyszłość, że za 2 lata idę na emeryturę i powiem, od początku kariery zawodowej przepracowałem w jednym miejscu.
W jednym miejscu, ale już Zastal, powiedzmy sobie, dla pana nie jest już płatnikiem, tak, ani miejscem pracy. Tak to się złożyło, że ma pan w tej chwili własną inicjatywę, jak to się mówi. Kiedyś to było naganne, teraz to jest chwalebne, więc tylko się cieszyć, ale wracamy do historii Zastalu.
Tak, dobrze pamiętam i niejednokrotnie z pracownikami, którzy w przeszłości ze mną w tamtych latach początkowych mojej pracy zawodowej spotykam się, to wspominamy, jest sentymentem jako dobre, ciekawe czasy, gdzie mogliśmy się w Zastalu spełniać. Ja się spełniałem zawodowo, ale także zajmowałem się różnymi rzeczami poza pracą. Organizowałem różnego rodzaju wycieczki, rajdy, wyjazdy na narty, na grzybobranie, wycieczki wędkarskie.
Czyli był pan takim kałowcem też, jak to się kiedyś mówiło?
Tak, miałem epizod w Zastalu, byłem specjalistą do spraw socjalnych i tym się też...
A przedtem na produkcji?
Przedtem na produkcji byłem planistą, później byłem mistrzem na wydziale produkcyjnym. Produkowaliśmy wagony na wydziale W4.
To był ten największy wydział, tak?
Tak, największy wydział. Miesięcznie, gdzie się może to kogoś zaskoczyć, zszokować, było co 360 wagonów miesięcznie.
Można
7 wagonów na zmianę.
I kilka niedziel wolnych. Tak?
14 wagonów dziennie.
Z materiałów prezentowanych na wystawie. Dekada lat 70. w Polsce charakteryzowała się szybkim wzrostem gospodarczym. Strategia rozwoju oparta była na otwarciu gospodarki krajowej i powiązaniu jej ze światową. Dążono do radykalnego zwiększenia eksportu celem uzyskania środków na modernizację i tworzenie nowoczesnego przemysłu. Nastąpiła wówczas największa w historii PRL-u akcja industrializacyjna. Zastal wpisywał się w ten ogólnopolski trend, co przejawiało się m.in. wzrostem produkcji. Zakład rozbudowano, zmodernizowano zaplecze techniczne, poprawiły się warunki organizacyjne. Fabryka miała już wówczas ustabilizowany profil produkcji oraz wypracowaną koncepcję eksportu. Skupiano się szczególnie na wagonach towarowych, krytych, samowyładowczych, węglarkach oraz platformach. W latach 1971-75 Zastal wyprodukował 35 200 wagonów.
No myślę, że była większa konsolidacja ludzka. Mam tu na myśli to, że mogliśmy wspólnie, a tym też się zajmowałem, spotkać po pracy. Praca była ciężka, ale była wynagradzana sowicie. Poza tym myślę, że wielu, tak jak i mnie, zatrzymywało w Zastalu także, mówiąc tak troszeczkę naokoło, otoczka, która pomagała w tym Zastalu funkcjonować. Interesowały mnie wycieczki, które Zastal w dużej ilości serwował, kółka zainteresowań, które z Zastalu było m.in. koło łowieckie, koło PTTK, gdzie jeździliśmy na wycieczki. Ja to dla przykładu podam, że w zasadzie koło PTTK organizowało kilkanaście wycieczek, rajdów górskich i w zasadzie nie było takich gór, których nie zdeptaliśmy. Także płacił, jak mało który zakład, innymi świadczeniami, jak trzynastki, czternastki, żeby nie powiedzieć piętnastki.
Czyli z zysku nagrody, tak?
Tak, z nagrody zysku.
Czy polityka była ważna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zakładu, ludzi? Właściwie historia chyba odcisnęła swoje piętno.
Mogę mówić o latach 70., kiedy przyszedłem za salę, to był już wiek Gierkowski. Powiem, że wtedy nie odbierałem tej polityki, która by tak głęboko generowała, wchodziła w pracę zawodową. Wiem, że wielu moich znajomych także przyjmowało się do pracy, tu się mogło zawodowo spełniać.
No tak, ale była na przykład organizacja partyjna. Pan był w partii?
Akurat tak się złożyło, że nie. W 56 roku wróciliśmy z Syberii. Jakby nie było dobrej koniunktury w rodzinie, aby należeć do partii czy do organizacji tego typu. Sam jestem kombatantem i osobą represjonowaną. Może to dziwnie zabrzmieć, ale tak jest. Należę do koła numer 8 w Zielonej Górze Związku Sybiraków. Powiem, że wyniosłem z domu jakby takie przekonanie i krzywdę, jaką rodzice doznali przez 7 lat pobytu w Chabarowskim kraju w ciężkich warunkach. I dlatego też nikt z moich członków rodziny nie należał do partii ani do organizacji młodzieżowej. Takie mieliśmy przekonania po prostu. Matka, rodzice bali o wychowanie, o możliwość kształcenia się dzieci, ale tu mieliśmy jedyny taki troszeczkę, powiem, niepisany nakaz bycia wiernym tym tradycjom. Dziadek walczył w I wojnie światowej, ojciec przeszedł szlak do Berlina, był odznaczony za walkę o Berlin, więc tu były tradycje wolnościowe już od samych poprzednich pokoleń. Dziadek tworzył Towarzystwo Sokół na Kresach Wschodnich.
No tak, to taka historia bardzo chwalebna. A to nie przeszkadzało tutaj w pracy w Zastalu? Ktoś miał wam za złe, że tacy właśnie byliście?
Powiem, miałem próby namawiania mnie do wstąpienia organizacji partyjnej, ale nigdy nie wstąpiłem. Nie mogę też powiedzieć, że warunkowano dla mnie przynależność partii z awansem zawodowym. Nie odczułem tego.
W roku 76 już zostałam właśnie awansowana na stanowisko od razu kierownika działu.
Krystyna Malentowicz, była pracownica Zastalu.
I wówczas był sekretarz partii, nie? Był, miał tak, stanowisko, LP. Tak, w zakładzie. No ale zawsze z każdym takim pracownikiem rozmawiał, więc ja mówię, no pewnie. I mnie też poprosił na rozmowę, ja stanęłam przed drzwiami, przeżegnałam się i poszłam do pana Stasia. A pan Stasia mówi tak, no pani Krystyno, witamy panią w szeregach kierowników, jest bardzo miło, że pani się zgodziła być kierownikiem, takim młodym kierownikiem i w ogóle ja się spodziewałam, że powie, czy pani chodzi do kościoła, czy pani może jakieś przestanie chodzić, czy coś takiego. Nic takiego nie było. Ja nie miałam żadnych takich problemów. Ja polityką to raczej się nie zajmowałam, nie miałam na to czasu, miałam pracę, dzieci, męża, dom i w ogóle mnie to nie interesowało za bardzo, ale ja na przykład miałam przyjaciółkę, koleżankę, taką Janeczkę i ona również była osobą wierzącą i później awansowała nawet na głównego technologa w Zastalu. Także ja nie uważam, żeby polityka miała wpływ na jakiekolwiek sprawy związane z awansami.
Zastal to nie tylko produkcja, to na przykład wypoczynek, możliwość brania udziału w różnych imprezach, które były. Mieliście orkiestrę przecież, prawda?
Tak. Na wszystkich naszych uroczystościach występowali, grali pan dyrektor Rzeźniczak. Pamiętam jego nazwisko, jest nawet ulica Rzeźniczaka u nas. No to był naprawdę wspaniały człowiek. Potem jego córka pracowała w Zastalu. Konkretnie tak z orkiestrą, no to nie mam takich innych wspomnień.
A na przykład koncerty w Parku Tysiąclecia, nie była pani nigdy?
No to byłam pewnie.
No, a na potańcówkach tam też?
No też chodziłam. No też tylko teraz już się nie pamięta o tym. To były dawne, dawne czasy. No były faktycznie. Na działkach. Też na Wagmostawie były też fajne zabawy. Tak się ludzie łączyli z sobą, nie zamykali się w domach, chodzili razem na te wszystkie imprezy. No jakoś tak była większa jedność może. Tak myślę. No może tak, dlatego świat... to jest związane może z wiekiem, a może i właśnie z też czasami, że w zakładach kiedyś się jednoczyło ludzi i ludzie między sobą jakoś się tak zżywali. Nawet jak w bloku się mieszkało, to było też inaczej.
Z materiałów prezentowanych na wystawie. Sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza w Polsce na początku lat 80. nie była stabilna. Strajki, brak zamówień, wstrzymanie kredytów nie sprzyjały działalności rodzimych przedsiębiorstw. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego nastąpił bojkot polskich towarów w wyniku sankcji gospodarczych nałożonych przez prezydenta USA Ronalda Reagana. Ekspansywne działania marketingowe w drugiej połowie lat 80. skutkowały zdobywaniem dla Zastalu nowych, atrakcyjnych rynków zbytu, między innymi w Iranie i Chinach. Po dwuletnich żmudnych negocjacjach, połączonych z przetargami w Pekinie i Zielonej Górze, Zastal podpisał potężny kontrakt na dostawę 1700 wagonów do Chin. Był to całkowicie nowy typ wagonu, wytwarzany przez zastalowskich konstruktorów, spełniający jednocześnie wszystkie wymogi techniczne i wytyczne chińskiego kontrahenta. Zastal osiągał kolosalne zyski, nienotowane nigdy dotąd w całej historii fabryki. Przedsiębiorstwo samofinansowało swoją działalność bez zaciągania jakichkolwiek kredytów.
Na wystawę przyniósł Pan bardzo cenne swoje pamiątki, które się wiążą z Solidarnością. Rozumiem, że był Pan członkiem Solidarności.
Tak, od początku, od 1980 roku, wtedy, kiedy w Gdańsku powstał związek i w tym samym roku w Zielonogórskim Zastalu również powstał ten związek.
Andrzej Suchocki, były pracownik Zastalu, działacz Solidarności.
Zdjęcie przedstawia poczet sztandarowy w Rokitnie 15 sierpnia na Dożynkach Lubuskich.
Którego roku?
Na pewno to było już po 90 roku, może 91, może 92. Pani Doberstein oraz Wilhelm Hoest i ja.
Proszę mi powiedzieć, jak pan w ogóle trafił do Zastalu, bo wiem, że był pan tam wiele lat zatrudniony i to na bardzo różnych stanowiskach, a jak było na początku?
Zmusiła mnie po prostu sytuacja życiowa. Zastal otwierał bocznicę kolejową, wtedy kiedy produkcja miała gwałtownie wzrosnąć. Mieszkania zapewniał. No i ja się zgłosiłem wtedy jako maszynista. Po 6 latach miałem mieszkanie.
W którym to było roku?
Zacząłem pracować w 71 w listopadzie.
Czyli to były te najlepsze lata, tak, Zastalu?
Tak, wtedy, kiedy najwięcej ludzi w ogóle pracowało, chyba ze 3,5 tysiąca. I wtedy, kiedy te setki tysięcy wagonów akurat opuszczały Zastal, kiedy te różne jubileusze były, kiedy nawet 5 tysięcy węglarek mieliśmy produkować. No najlepsze lata, tak, i najlepsze zarobki.
No tak, ale pomimo tego coś się skończyło, a pan wstąpił do Solidarności.
Było dobrze, ale sama organizacja pracy, podział funkcji, podział zarobków, podwyżki dotyczyły tylko wybranych ludzi. Ci, którzy mieli czerwoną legitymację, oni bardzo łatwo awansowali i mieli po prostu lepiej. Miałem nadzieję, że Solidarność potrafi te nierówności społeczne zlikwidować, że będzie się liczyło w nowym systemie umiejętności, chęci, zaangażowanie, że będzie lepsza organizacja pracy, materiał do produkcji będzie stale w odpowiedniej ilości. To były powody.
Emocje były, oczywiście.
Czesław Fedorowicz, ostatni dyrektor Zastalu przed przekształceniami.
Pamiętam takie przejścia, przecież przełom 80, 81, 82, bo to nie tylko w polityce się zmieniało coś, ale również reforma gospodarcza nastąpiła, zaczęła być wdrażana. Tak zwane 3S, przedsiębiorstwa przeszły samorządność, samofinansowanie, samodzielność, zmienił się system zarządzania. No i trzeba się tym zająć, żeby mieć fabryka miała wyniki.
Trzeba było zostać dyrektorem w trudnych czasach, bo to był 82 rok, czyli po stanie wojennym.
Wcześniej byłem głównym technologiem w fabryce. Złożyło się tak, że nastąpił wakat na stanowisku dyrektora, poprzedni dyrektor odszedł. No i trzeba było kogoś zrobić tym dyrektorem. Ja uważałem, że dyrektorem naczelnym powinien zostać ówczesny pierwszy zastępca dyrektora, inżynier Stanisław Lach, który kiedyś był szefem produkcji, moim przełożonym, znałem go. On miał inne plany i nie chciał się podjąć takiego wyzwania, to trzeba powiedzieć wyzwania, bo to wtedy była taka sytuacja, że umysły pracowników, nie tylko w Zastalu, ale wszystkich były zajęte tą atmosferą. Strajki, różnego rodzaju wydarzenia się działy takie dynamicznie, także pracą się mniej zajmowano. Poprzedni dyrektor, czy ten wspomniany inżynier Lach, trudno byłoby mi się znaleźć w nowej rzeczywistości. Ja nie miałem tych obciążeń. Ówczesny minister hutnictwa i przemysłu maszynowego powołał mnie na stanowisko naczelnego dyrektora i wtedy dopiero mi się otworzyły oczy, czym to pachnie. Górnicy nie fedrowali, bo strajkują. Czyli nie potrzeba wagonu węglarek. Z Rosjanami główny nasz taki zagraniczny odbiorca. Relacje są też nie najlepsze, chociaż poprzednio była wykonana taka seria informacyjna wagonów do przewozu zboża właśnie na tamten rynek rosyjski. Nowego wagonu, który miał zastąpić taki wagon duży, kryty do przewozu też zboża, ale ten miał się sam, taki bardziej samowyładowczy był ten nowy typ wagonu. Ale nie podobało mi się niska rentowność na tym wagonie. Cenę, którą moi poprzednicy tam wynegocjowali z Rosjanami i powiedziałem sobie, że nie tędy droga. Nie będę szedł drogą taką ogromnej ilości wagonu za jakieś mikroskopijne zyski. Wielkoseryjność, przesadnie wielka produkcji powodowała też różne inne uboczne, negatywne skutki. Gazów spawalniczych na hali było bardzo dużo. Dzisiaj wiemy, co to jest smog. Gaz spawalniczy to jest jeszcze gorzej. Intensywność pracy, tempo. Uważałem, że ludzie powinni pracować w lepszych warunkach, mądrzejszą produkcję wykonywać i lepiej zarabiać. Ponieważ nie miałem żadnych zobowiązań w stosunku do nikogo, to postawiłem się wtedy, że nie będę tych wagonów produkował. Nawet przewodniczącym komisji planowania, kiedyś była taka komisja planowania przy Radzie Ministrów, pan minister Wyłupek się nazywał, zawołał mnie do siebie i przepytywał z jakimś swoim urzędnikiem, dlaczego nie chcę dostarczać na ten rynek radziecki tych wagonów. No to wtedy mniej więcej dał mi do zrozumienia, że ja nie muszę być naczelnym dyrektorem. Ja powiedziałem, nie prosiłem się na to stanowisko i tak żeśmy się rozeszli. Ale nic się nie stało. Natomiast na tamten rynek mieliśmy drugi wagon, taki dump car, potężna maszyna, to już nawet trudno nazwać wagonem, maszyna, bo to się rozładowywało na obie strony, 105 ton ładowności. I postanowiłem zainwestować w technologię, produkcję tego wagonu i starać się zyskać jak najlepszą cenę. Sytuacja na początku była bardzo trudna, bo właśnie kontrakt iracki się kończył, ale później się to jakoś wszystko poukładało.
No tak, ale na długo to nie wystarczyło.
Następna zmiana, taka jeszcze poważniejsza niż ten przełom, no początek lat 80., to był rok 89 przecież, nie? A jak zmiana ustroju, to trzeba było przygotować się też do tego jakoś. Przedsiębiorstwa państwowe zaczynały być B. Byliśmy traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Podam jeden przykład. Pracownikom, mimo znakomitych wyników, trudno było dawać na przykład podwyżki. No ale pracuje się po to, żeby ludzie przyzwoicie zarabiali i firma się rozwijała. Ale ludzie muszą przyzwoicie zarabiać. Mają rodziny, domy. Nie tylko chodzi o spełnianie jakichś takich podstawowych potrzeb człowieka. To znaczy, żeby tam miał pełną spiżarnię i dach nad głową, ale człowiek potrzebuje jeszcze i wyższych działań. Kultura, sport, rozrywka, zwiedzanie Europy, to robiliśmy cały czas i zakładałem, że to będzie realizowane dalej jeszcze, ale nie jako przedsiębiorstwo państwowe już, bo też pytania takie do szefostwa, do ministerstwa, jak będzie transport traktowany, czy to będzie jakaś ważna gałąź gospodarki i producenci środków transportu. Czy dalej przewiduje się, że to państwo będzie, bo to ważne to jest nerw, prawda, transport dla każdej gospodarki. Nie było żadnych odpowiedzi, bałagan był, tylko było prywatyzacja. No i przedsiębiorstwa państwowe są źle zarządzane, nie mają wyników, a Zasel akurat miał wyniki w tamtych czasach najlepsze w całej historii firmy, jeszcze począwszy tam od Boycherta, od założenia firmy. Ogromne. Boychert wybudował kościół, my mogliśmy za roczne zyski netto wybudować kilkanaście kościołów. Na przykład to była taka skala. Nie? Balcerowicz i spółka wymyślili podatek, popiwek tak zwany, od przyrostu płac. No i pamiętam, zdecydowałem się na... To znaczy ludzie poprzednio też źle nie zarabiali, a dzisiaj jak wśród emerytów się obracamy, to też są takie pozytywne zdania. Ale proszę sobie wyobrazić, że tego podatku od przyrostu płac to Zasal zapłacił no więcej niż była sprzedawana jedna z fabryk w Zielonej Górze przez państwo w tamtym czasie. Nowita. To była wyższa kwota niż państwo sprzedało tą Nowitę, czyli za sam podatek można było kupić drugą fabrykę. Takie zdzierstwo było. I doszedłem do wniosku, że moja rola w tej firmie się skończyła. 31 marca 92 roku odszedłem z fabryki.
Widać było, że zakład już nie ma pieniędzy na wynagrodzenia, no, że trzeba ogłosić upadłość. No, było to dla mnie takie zderzenie z rzeczywistością, takie nieprzyjemne, bo ja jak w Zestalu byłam kierownikiem rozwoju i prowadziłam inwestycje. I wówczas zajmowałam się budową ośrodka rehabilitacji leczniczej. I gdy byłam w Zestalu wagony, wówczas przez zarząd zostałam upoważniona do przekazania tego ośrodka, czyli ja, która przekazałam ośrodek do eksploatacji, musiałam ten ośrodek przekazać i to wówczas sprzedaliśmy. Zastal sprzedał go. Podobna sytuacja była również z ośrodkiem czasowym w Dziwnowie. Również się zajmowałam budową tego ośrodka. No i w pewnym momencie sprzedano ten ośrodek. I ośrodek do dzisiejszego dnia funkcjonuje. No wielki smutek. Później jeździłam tam nawet do tego ośrodka i miałam taką sytuację śmieszną, bo przyszłam taki młody kierownik i tak sobie pomyślałam, a ja tutaj Zestalowiec, budowałam ten ośrodek, no może jakieś lepsze miejsce mi tutaj zaoferuje i mówię, przedstawiam się, że ja tu jestem ze Stalu, ja to budowałam. A on tak powiedział, przepraszam za wyrażenie. I co pani za gówno wybudowała? Ja dopiero tutaj buduję. My jako zakład budowaliśmy to metodą gospodarczą tak zwaną, bo my budowaliśmy wagony. To i tak dużo wybudowaliśmy. Zakład, który buduje wagony, wybudował taki ośrodek. Pan tylko to poprawia, remontuje, ale całość to pan ma tutaj wybudowane. Nie? On przeprosił, mówię, nie, ja żartuję tylko.
Jakie wspomnienia zostały właśnie po tamtych czasach? Bardziej te dobre z tych lepszych czasów, czy też właśnie...
Bardzo dobre czasy, bo tak, wtedy to otrzymaliśmy mieszkanie, urodziły się dzieci, z zakładem byliśmy mocno związani, bardzo dobrze to wszystko funkcjonowało. Była stołówka zakładowa, nie trzeba było tak gotować, tylko prosto z pracy i to była świetna stołówka, dobrze, jedzenie domowe było. Dla matek, które miały problemy na przykład z dziećmi, było przedszkole, żłobek, także sprawy socjalne były na wysokim poziomie. Postawione.
Co pani czuje, przechodząc czy przejeżdżając tak obok właśnie tego starego Zestalu?
Sentyment taki do tego zakładu i, no i smutek, że jego nie ma, że musiałam iść na wcześniejszą emeryturę. Tak było, że jak syndyk przyszedł, to były duże zwolnienia. I przez to nie dostałam nawet odprawy, dlatego że poszłam sama wcześniej, bo myślałam, że moi koledzy, którzy tam, mój zastępca zostanie w zakładzie. Oczywiście zakład został sprzedany.
Polityka Balcerowicza likwidacji przemysłu w Polsce spowodowała. Jak zamykali huty, to dla nas nie było, zmniejszały się przewozy. To na nasze produkty nie było zapotrzebowania. No i przez to... Dzięki w cudzysłowie Balcerowiczowi za stal upadł. Szkoda, bardzo szkoda.
Na wystawę przyniósł pan ciekawe rzeczy. Wróćmy właśnie do tych pamiątek.
Mam najważniejsze, pierwszą odznakę Solidarności. Aha. I w tym samym roku również Zastal wypuścił odznakę już z nazwą Zastal.
Wszystko w Zastalu jak zwykle lepsze niż gdzie indziej, bo ta oryginalna, plastikowa, zastalowska, metalowa, z nadrukami, proszę, zupełnie inna jakość.
No mam też pamiątkę, kiedy pracowałem w tymczasowym zarządzie regionu po reaktywowaniu Solidarności. Doprowadziłem wtedy do zjazdu gdzie wybrano nowe władze związku już na stałe. Co mam jeszcze? Mandaty delegata na zjazdy, zaproszenia na zjazdy. Te pamiątki mi zostały i bardzo sobie je cenię. Uważam, że tyle co mogłem, zrobiłem dla Solidarności. Mógłbym jeszcze więcej zrobić, ale tak wyszło jak wyszło. Byłem i członkiem komisji zakładowej wybierany kilka razy. Byłem kandydatem na przewodniczącego związku w 90 roku. Wiele wspaniałych wspomnień mam.
A jako pracownik ze stalu?
Moje właściwie całe życie, bo tam zacząłem pracować mając 26 lat, a skończyłem, kiedy miałem prawie 55, w 2003 roku. Dzieci, no wszystkie takie zdarzenia najważniejsze w moim życiu to się akurat w tym czasie odbywały.
Wiele osób mówiło mi, że sprawy polityczne w Zastalu nie były aż tak bardzo istotne, że tak naprawdę to tam się liczyła praca, jak ktoś chciał, to zarobił. Chyba się nieźle żyło pracownikom Zastalu wtedy.
Tak, korzystałem ile się dało z tych przyjemności, z tych udogodnień. Jeździłem na wczasy, na pikniki, na wycieczki, na grzyby. Miło wspominam to. A sama polityka chyba nie była taka zła w stosunku do ludzi, ale członkowie PZPR-u po tak zwanych studiach technicznych, zaocznych, zostawali majstrami, awansowali, kierownikami. Wystarczyło być tylko członkiem, nosić czerwoną legitymację.
Ale spotkałem też wielu ludzi, którzy nigdy z polityką nie mieli nic wspólnego, a w Zastalu też udało im się awansować na przykład.
No, też jestem tego przykładem. I sam nie wierzyłem sobie, jak w 79 roku bodajże kierownik wydziału W1 zaproponował mi, bym został mistrzem na wydziale. Pomimo, że nie należałem do PZPR-u i byłem zdziwiony. Pracowałem aż do stanu wojennego na stanowisku mistrza, kiedy tydzień po wprowadzeniu stanu wojennego mnie zdjęto.
Po stanie wojennym?
Po stanie wojennym pracowałem na stanowiskach fizycznych robotniczych. Nie wyrzucili mnie z roboty, tylko pracowałem już normalnie. Byłem nawet, jak to się mówi, wyróżniającym się robotnikiem. Dostawałem nagrody. Zarobki moje wzrastały ponad przeciętną. Byłem zadowolony.
Zmiany ustrojowe w Polsce w 1989 roku spowodowały podjęcie przez dyrekcję Zastalu energicznych działań w sferze zmiany stosunków własnościowych przedsiębiorstwa. Pytanie kierowane na początku lat 90. do przedstawicieli rządu, czy transport i energetyka należeć będą wzorem innych europejskich krajów do strategicznych działów gospodarki narodowej, pozostawały bez odpowiedzi. Z tego też powodu dyrektor Czesław Fedorowicz po konsultacjach z załogą postanowił dokonać przekształcenia własnościowego firmy.
Do kiedy pan tutaj wytrzymał? Tak zapytał.
W ramach przekształceń własnościowych Zastalu powstał holding i wówczas zostałem prezesem jednej ze spółek. Jedność ludzka w Zastalu została jeszcze utrzymana, natomiast no, iż interesy spółek poszczególnych były kierunkowane na zdobywanie większego zysku, na kreowanie tej polityki zyskowej.
Prawda? No wtedy o to chodziło, żeby konkurencja
tak.
No, zaczęła być ważna.
No i wtedy też nastąpił jakby schyłek tych wszystkich kołowych rzeczy, które Zastal jako wielki zakład, zatrudniający przecież ponad 3000 ludzi, który serwował te wszystkie fajne udogodnienia poza pracą, prawda? To trzymało w Zastalu.
Panu się udało jakby dopasować do wymogów czasu. Potem te zmiany, które nastąpiły, wielu osobom to się nie udało. Odchodziły na wcześniejsze emerytury i tak dalej. Jednym słowem, świat, o którym pan mówi, się zawalił. Patrzymy teraz przez okno, wjeżdżają jakieś samochody czasem. To są części jakichś tam spółek, które działają, wynajmują części dawnego zakładu. Co pan czuje, patrząc na to?
troszeczkę żal tego, co straciło się. Zastanawiałem się nad tym, czy można byłoby to utrzymać, czy kontynuować, i tu nie mam jednoznacznej opinii na to. Pracownicy dostali niektórzy możliwość odejścia, to wcześniej emerytorzy, wielu moich znajomych korzystało, ale muszę powiedzieć, że Zastal był dobrą kuźnią takich kadr, to brzmi tak patetycznie, ale był dobry. Mam wielu, wielu znajomych, którzy wykorzystali...
Tu się nauczyli i gdzieś potem poszli, tak?
Z tą wiedzą. Wykorzystali tą wiedzę, to co zdobyli Zastali, i mam wielu znajomych, którzy otwierali własne, drobne, większe firmy i pracują już na własny rachunek. I twierdzę to, że w Zastalu była bardzo dobra szkoła kadr.
No ale był świat i tego świata już nie ma.
Chciałby się może tej kontynuacji, bo jakby gdzieś tam w końcowej odpowiedzi jest takie pytanie, co mu mogło być, gdyby nie było, nie? Jest smutne, przechodzę i widzę coś, co niszczeje. No jest smutne, kiedy niedawno tętniło życiem, prawda? I padam czasami w melancholię.
Chodzi pan po zakładzie?
O, bardzo często i dużo, bo z tytułu pracy, którą tu wykonuję, jestem zmuszony chodzić i tym, czym się zajmowałem, to też należało do moich obowiązków, jakby sprawdzanie stanu rzeczy na Zastalu, chociażby poprzez ochronę.
Czyli widział pan, tak, że czegoś ubyło gdzieś tam?
Na oczach byłem świadkiem, jak ubywało ludzi w pracy, coraz mniej osób przed bramę przychodziło, mniej samochodów, kiedy pomieszczenia pustoszały, kiedy zostały w jakiś sposób naturalnie albo niszczone. Rzeczywiście byłem świadkiem tego i to no, jest smutne dla mnie, ale też przypomnę sobie takie powiedzenia, ale taki stan faktyczny, kiedy jak Zastal pracował, to było go słychać na deptaku, bo taki przerzut materiałów, różnego rodzaju przerzucanie materiałów, to powiem przekornie, że ta cisza mnie później tutaj dobijała. Że było cicho, spokojnie, bez tysięcy ludzi, którzy dziennie przychodzili przez cztery nawet bramy do Zastalu.
Wydaje mi się, że to była właściwa droga. Na pewno się nie ustrzegłem jakichś błędów, ale nikt mnie nie wyrzucał z fabryki, a to były takie czasy, że wielu dyrektorów miało kłopoty. Fabryka się rozwijała. Jeden tutaj mam taki, ale duży jakiś żal do siebie, bo to niestety wszystko kosztowało. Kosztowało, no, życie rodzinne na tym cierpiało, że tak powiem. No później tak się zdarzyło, że dopadła mnie bardzo ciężka choroba, z której jakimś cudem wyszedłem i siłą rzeczy nie zajmowałem się już firmą. Zmieniłem w ogóle profesję. Nie mogłem nawet przejeżdżać wobec Zastalu. Tu jak patrzyłem, co się dzieje. Fabryka z takimi tradycjami, która radziła sobie w różnych trudnych okresach swego istnienia. I to później wszystko zostało zaprzepaszczone, tak szczerze mówiąc. Bolało serce. No ja tutaj koło fabryki nie mogłem przechodzić czy przejeżdżać nawet, bo to było wrażenie takie, tak jakby, no nie wiem, ubyło kawałek tego wszystkiego, którym ja żyłem. I nie tylko ja zresztą, tak ludzie, tak wszyscy dzisiaj sądzą. O przyczynach tego stanu, tego nie chciałbym się dzisiaj wypowiadać. Mam już dosyć dużą wiedzę, żeby zdiagnozować to i wyciągnąć wnioski, ale nie chcę o tym mówić jeszcze.
Fragment audycji archiwalnej pod tytułem Orkiestra.
Za późno o jeden takt. Za długo żeście trzymali te półnuty.
Wszyscy?
No, wszyscy.
Wszyscy.
Proszę, czwarty numer jeszcze raz od początku.
Lech Gont, były kapelmistrz orkiestry Zastal.
W 92 roku po przekształceniu, po prywatyzacji Zastalu, dyrekcja postanowiła, że nie będzie utrzymywać dalej orkiestry. Przekazali nam wszystkie instrumenty, nuty, szafki, ubrania, małą dotację jeszcze dali na początek i powiedzieli, no, że niestety jest prywatyzacja, zupełnie inne cele są w Zastalu, a nie tam prowadzenie jakieś koszty na orkiestrę. My jako w sentymencie zostawiliśmy nazwę i po wielu namysłach postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. No i to stowarzyszenie powstało. Tak można się zdziwić, ale prawie wszyscy orkiestranci, którzy byli w tej orkiestrze, do tego stowarzyszenia przystąpili, wiedząc, że czeka nas jakaś tam kiedyś bieda.
No ale tutaj zimno strasznie.
No zimno, jak próba jest, to nagrzejemy jakimiś dmuchawami. No to koszty, nie?
Czyli chołubieni nie jesteście.
Działamy i to jest najważniejsze. I to jest najważniejsze. Jest radość spotkania się za każdym razem. Myślę, że chyba nikt tu z przymusu nie przychodzi, bo nie ma jakichś profitów za to, żeby z przymusu przychodzić, bo coś za coś. Tak, cały czas przychodzą. Jedynie co odchodzili, no to już z wiekiem, z brakiem zdrowia. A tak to przyszło 7 młodych osób. To jest sukces.
Kazimierz Wiernik, Puzon. Do niedawna najstarszy muzyk orkiestry.
Że porządnie zagrałem, to dla mnie jest ważne, ponieważ przeżywałem wszystkie solówki, gram pierwszy Puzon. Nie? I jeżeli potrafię się opanować i zagrać porządnie, to są moje najpiękniejsze dni. Nawet teraz te zielonogórskie, ponieważ lata moje są leciwe, a jeszcze gram pierwszy Puzon, nie? Bo tamten zęby wyrwał, bo tamten nie może. Bywa, że zostaje sam. Dobra rzecz taka, że ktoś to jednak doceni, że człowiek siebie przezwycięża, mając już stres, mając już lata i jeszcze może coś zagrać w tym wieku, w moim wieku, bo to jest trudne. Nikt nie gra już praktycznie, mając 82 lata, nie? No, o ile zdrowie pozwoli, to będę brał udział jeszcze. Już dostałem tu od kolegów program i plan tych koncertów. Trudny jest, ale może jakoś poradzę jeszcze sobie. Chciałbym jeszcze w tym roku grać przynajmniej, bo lubię kolegów i lubię muzyczkę, nie? Jak zdrowie dopisze.
Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Ostatnia osoba, którą chcieliśmy przepytać, wyszła właśnie, a my spotkamy się za kilka dni na wystawie.
Tak.
Czego się spodziewasz?
Izabela Korniluk, historyk, kurator wystawy.
Dużej ilości zastalowców, którzy przyjdą na wystawę.
Może nikt nie przyjdzie.
O nie, nie ma takiej opcji, na pewno przyjdzie, na pewno przyjdą osoby, na pewno przyjdzie dużo zastalowców i mam nadzieję, że to będzie teoretycznie dla nich, teoretycznie i praktycznie dla nich, miłe spotkanie z kolegami, z koleżankami po latach. Bo kiedy skończył się zastal, kiedy oni skończyli swoją pracę, no to każdy gdzieś tam się schował u siebie w domu, prawda? I nie ma takich spotkań towarzyskich. I mam nadzieję, że właśnie ten wernisaż, to otwarcie wystawy pozwoli na spotkanie i nawiązanie ponownie znajomości, ewentualnie odświeżenie tych znajomości. Wystawa, która będzie trwała do kwietnia, no również pozwoli na zapoznanie się, czy też, no nie wiem, przypomnienie, nostalgii zielonogórzanom o tym, jak kiedyś ich zakład funkcjonował i trochę satysfakcji i radości im nasza wystawa przyniesie.
Przed wernisażem wystawy.
Pan Jan Jarzyna, wchodzimy do jeszcze pustej sali. Witam. Widzę, że na wystawie, która za chwilę będzie oficjalnie otwarta, jest też ślad pana pracy.
Ze stalem byłem związany przez 45 lat. Przyszedłem najpierw na praktykę w 1967 roku. Po skończeniu studiów już podjąłem pracę na stałe. Pierwszą pracą właściwie było w biurze konstrukcyjnym, wagonowym, później w postępie technicznym, w branżowym ośrodku spowalniczym. Większość lat spędziłem jako projektant oprzyrządowania spowalniczego przy produkcji wagonów, stąd też wiele prac przy prototypach wagonów.
Są tutaj piękne wagony, które są pana dziełem.
Te, które są ruchome, to są już w całości wykonane przeze mnie.
Czyli on może jechać też, ten wagon?
Tak, tamte są.
Może pan to odpalić jakoś?
Możemy pokazać.
O, proszę, proszę, i sterowanie odpalamy.
Model jest wykonany w skali 1 do 10, tak jak wszystkie pozostałe modele. Posiada sterowanie. Tutaj elektroniczny napęd z dwóch akumulatorów żelowych, także Ta lokomotywka, no jest to oczywiście odpowiednik ze stalowskiej lokomotywki. Z początku służyła mi do przewozów dzieci, zabawy z wnukami czy dziećmi z przedszkola. No w tej chwili to w domu mam znacznie większy zbiór modeli.
Zdarza się panu na przykład wieczorem uruchomić taką kolejkę, pobawić?
To znaczy ja tam i tak muszę wypróbować ją, żeby samemu pojeździć, to aha, owszem, ale no, wiele osób dorosłych przyjeżdża, to oczywiście chcą skorzystać. Wprawdzie firmy jako takiej nie ma, no ale spotkamy się wśród zastalowców, no a żeby zachować wspomnienia, to właśnie postarałem się o przynajmniej część tych modeli, które robiliśmy w zakładzie, dla zakładu, żeby innym przypomnieć.
Lata chwały.
Tak jest. No
to co, na koniec jeszcze poruszymy kawałek tą lokomotywką? Jedziemy w drugą stronę, tak.
Rozjedziemy.
Adolf Witt, prezes Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Zastal.
Kilka lat temu nagrywaliśmy reportaż o orkiestrze zastalowskiej, potem z pana kolegą, z Kaziem. Nagrywaliśmy drugi reportaż o was jako o klezmerach. Kazia już nie ma.
No nie ma niestety. Już zaraz w październiku minął rok, jak go pożegnaliśmy.
Pan również przyszedł dlatego, żeby wskrzesić tamte czasy?
No znaczy przypomnieć sobie od 55 do 78 roku pracowałem. Techników tam zrobiłem dzięki zastalowi i tak.
No mówił pan w reportażu, no pewnie, że tak. A potem przecież grał pan w orkiestrze, a dzisiaj jest pan no.
A teraz w przyszłym roku będę miał 60-lecie grania w orkiestrze.
No dokładnie. I ma pan funkcję konkretną, prawda?
I jestem prezesem stowarzyszenia.
Z orkiestry to właściwie dzisiaj tylko dwóch muzyków, ale będzie, tak? Orkiestra zastalowska zostawi swój ślad na wystawie.
No tak, tak, bo tutaj pani no nie widziała tak, żeby całą orkiestrę prosiła, tylko żeby dwóch ten hejnał zagrało.
Ale my weźmiemy do audycji weźmiemy sobie z reportażu tamtego fragmenty i zagramy tak jak należy. Tak jak gra orkiestra zastalowska.
Jak najbardziej.
Myślę, że orkiestra bez zastalu to niewiele znaczy, tak? No i zastal bez orkiestry też niewiele znaczą, tak naprawdę.
No kiedyś tak. No my byliśmy takim oczkiem w głowie, no. Znaczy, główny księgowy był naszym sponsorem,
nie było...
tylko pan Franciszek tam z nim porozmawiał, to mundury były. To...
No, ale na każdej imprezie przynajmniej była okrasa, tak?
A, no.
No właśnie. No.
Nie.
Ale orkiestra lepiej przetrwała niż sam zastal. To też o czymś świadczy.
No tak, lepiej. Teraz po zastalu chodzę, to no, płakać mi się chce, jak widzę.
Powinniście zagrać koncert, taki pożegnalny koncert na terenie zakładu.
No graliśmy, dwóch ludzi przyszło.
Poważnie?
Wtedy co Kaziu ten ostatni koncert grał właśnie.
Niesamowity.
No tak.
I to było w zakładzie, tak?
Na terenie zakładu, no nie.
Czyli pan Kazimierz zagrał ten koncert, a potem tydzień później umarł.
Tydzień później.
To znaczy być członkiem orkiestry zastalowskiej, prawda? Do końca.
Do końca i był Kaziu, tak? No on był, najwcześniej zaczął, bo ja to nie mówię, niedawno, 60 lat dopiero.
No, dopiero.
Teraz jestem najstarszy i wiekiem, i stażem.
Chodźmy, bo zaraz się zacznie, tak, tak.
No ja będę czekał na tych chłopaków, żeby...
A, żeby zagrali, no dobra, to idziemy. Coraz więcej osób, za chwilę się zacznie.
Tak, tak, za chwilę się zacznie nasz wernisaż. No cieszę się,
że... Spełni się życzenie.
Tak, no bardzo dużo zastalowców przyszło, starych, młodych, dojrzałych, o tak to nazwijmy, także bardzo
coraz więcej osób przychodzi.
Tak, coraz więcej, mimo że jest dopiero za 15:05, ale już wszyscy się spotykają. No i bardzo rozczula mnie to, jak mówią do siebie, o Stasiu, ile ja cię nie widziałem, prawda? Przez lata pracowali ze sobą w fabryce.
Czyli dzięki temu spotkaniu być może zachowają się te stare, dobre znajomości.
Ja liczę na to, że tutaj dzisiaj będzie to bardziej spotkanie towarzyskie, aniżeli jakieś dogłębne czytanie o zastalu, prawda? Więc to jest wystawa, na którą trzeba przyjść kilka razy, żeby się dowiedzieć po prostu o historii.
A dzisiaj świętujmy.
A dzisiaj świętujmy, tak jest.
Wagony, wagony, wagony.
Dzień dobry, witam Państwa. Sentymentalnie?
Też.
Czy wszyscy Państwo pracowali za stalu?
Nie. Nie. My młode pokolenie, proszę Pana.
Pan pracował, tak?
No niestety zamykałem drzwi za zastalem.
Tak, rozumiem, czyli w tym ostatnim okresie.
Z sympatii dla zastalu. Nasz ojciec grał w orkiestrze zastalowskiej. Mamy
jak się nazywał?
O, stare nazwisko, Smejlik.
A, mój wujek też grał w tej orkiestrze.
Tak, a jak nazwisko?
Orzechowski.
A coś tak kojarzę, że tata czasami wspominał, nie?
Jakie nazwisko?
Orzechowski.
Orzechowski.
A na czym grał?
Na klarnecie i na saksofonie.
O, widzi pan? A mój tata na bębnie, nasz tata, bo my siostry, i na trąbie takiej wielkiej.
Pracowaliście w zastalu?
Ja tak.
Na jakim stanowisku?
Ostatnio to jako specjalista do spraw finansowych.
O, proszę, czyli to co ważne, tak? No bo to są pieniądze, tak. Jasne. A pan?
Ja byłem konstruktorem w latach 70. i opuściłem i przeszedłem do wyższej szkoły inżynierskiej.
Ach, czyli
tam 30 lat i 10 lat emeryt. Sentymentu do zastalu, no bo była moja pierwsza praca. 64 rok. Duża firma, bo to było, że rodzinnie wuja mnie przyprowadził na dział obróbki skrawaniem. Byłem tokarzem na początku, tylko jeden rok.
Ja pracowałam jako plezer.
Proszę.
Bo mi się nie chciało być tokarzem, bo były trzy zmiany. Ja miałem grać w zastalu i rozpocząłem grę w zastalu za czasów rzeźniczaka.
Na czym pan grał?
Na trąbce.
No proszę, i co?
Ale tylko
kiepsko?
Rok. Kiepsko grałem,
kiepsko
tylko
szło,
rok.
Tak. To może dobrze, bo wtedy się pan mógł skupić na tym, konstruować swoje. Dziękuję bardzo, chodźmy, bo się zaraz zacznie.
Bardzo serdecznie w Zielonogórskim Muzeum.
Przede wszystkim twórcami tej wystawy jesteście Państwo, bo to na nasz apel odpowiedziało wielu Zielonogórzan, żeby nie powiedzieć starych zastalowców, więc powiem dojrzałych zastalowców, którzyście przynosili swoje pamiątki, zdjęcia, dokumenty, no i pokazywaliście, jakie macie cuda w domu. I z całego serca Państwu bardzo dziękuję. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam.
Ostatnie osoby opuszczają wystawę. No, przyznam się, że ta ilość była porażająca, naprawdę nie było jak w ogóle przejść tutaj w holu. Coś niesamowitego.
Tak jak mówiłam kilka dni wcześniej, jak nagrywaliśmy nasz program, że spodziewamy się trochę osób, ale to przeszły najśmielsze oczekiwania. Serce rośnie, bo dla kogoż by robić takie wystawy, bo jak nie dla Zielonogórzan, dla osób, które są zainteresowane tematem. Ta praca, która została włożona, nie tylko moja, prawda, ale też wielu innych osób, no przyniosła jakiś efekt. Mam nadzieję, że przyniesie efekt nie tylko w postaci tej wystawy, satysfakcji ludzi, ale później być może uda nam się wydać jakieś wydawnictwo związane właśnie z wspomnieniami. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że dostrzegłam uśmiech, wzruszenie, a także i łzy w oczach osób, które przyszły zwiedzać naszą wystawę, bo to na pewno zostanie w ich sercach, to się wyryje w ich duszach i ta satysfakcja zarówno moje, jak i ich jest naprawdę widoczna.
Była to druga część cyklu dokumentalnego Cezarego Galka o Zielonogórskim Zastalu. Radio Zachód, marzec 2019.